To będzie nietypowy podcast, pełen moich wspomnień, ale też muzyki. Te wspomnienia wywołane zostały 20. rocznicą śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Aż nie chce mi się uwierzyć, że tyle czasu minęło. I tak przypominając sobie dzisiaj, bo mamy 22 grudnia, czyli dokładnie 20 lat minęło od śmierci Grzegorza, przypominając sobie jego piosenki, jednocześnie umiejscawiałem je w czasach, z którymi były związane i moimi wspomnieniami, również tymi związanymi z Republiką i Grześkiem Ciechowskim. I chciałbym w tym odcinku wam o nich opowiedzieć, trochę robiąc znowu taką formę pamiętnika dla siebie, odświeżając wspomnienia. Cofnę się aż do 1983 roku. Ja miałem wtedy 14 lat, nawet niecałe, biorąc pod uwagę to, że urodziłem się 3 grudnia, a zespół Republika był w trasie. W tych dziwnych czasach odbywały się koncerty kilku zespołów. Ja zdecydowanie byłem fanem Republiki, chociaż nie przeszkadzało mi to być również fanem innych zespołów, czy Perfektu, czy Lady Punk, Manamu. A to był czas, gdzie ci, którzy opowiedzieli się za Republiką, byli trochę na marginesie. Nazywano ich popersami ze względu na noszone takie długie grzywki, które były podobne do fryzury idola Ciechowskiego. No, ubierali się na czarno-biało z tymi śledziami, krawacikami, takimi, wiecie, ze skóry, cieniutki krawacik. No i inne subkultury reagowały agresywnie na popersów. Oni i fanów Republiki, oni nie pasowali ani do brudnych dosłowni w przenośni punków, ani do hippisów, ani zwolenników rock'n'rolla. Byli za grzeczni, za ulizani z tą grzywką i wzbudzali agresję zupełnie bez sensu, no ale takie to były czasy. Ja byłem zdecydowanie fanem Republiki, ale nie takim ultra. Nie chodziłem na co dzień ubrany w ich stylu, nie miałem charakterystycznej grzywki, ale lubiłem ich piosenki i nie mogłem się doczekać koncertu w Opolu. Wtedy takie odbywały się w Hali Gwardii, która do dzisiaj to aż dziwne, zupełnie inne wyobrażenie miałem o tym, jak potoczy się świat. Wydawało mi się, że budynki, które stały wtedy, znikną z powierzchni ziemi, zastąpione przez jakieś nowoczesne twory, a tymczasem Hala Gwardii w Opolu jak stała, tak stoi. Nie wiem tylko, czy odbywają się tam koncerty. Chyba już nie, bo to typowo sportowy obiekt. Ale w każdym razie wtedy to tam właśnie planowano największe wydarzenia muzyczne i wśród nich nie mogło zabraknąć Republiki z trasą po pierwszym albumie. Wtedy dostać bilety na koncert, oj, to naprawdę była duża sztuka. Jedno to względy finansowe, dwa po prostu wyprzedawały się na pniu. No, jeżeli mieliśmy tylko kilka zespołów i kilka koncertów w roku, a fanów muzyki zdecydowanie więcej. Była jedna, jedyna furtka umożliwiająca dostanie się na koncert dla kogoś, kto ani nie śmierdział specjalnie kasą, ani też po prostu nie miał możliwości dostania biletu, nawet gdyby posiadał pieniądze. Trójka, program trzeci Polskiego Radia, no wtedy, kiedy była Trójką, nawet w tak dziwnych czasach była Trójką, nie przez otwarte, tak jak teraz, nie trująca, tylko dostarczająca wielu cudownych wrażeń. Teraz, tak w ramach dygresji, mamy na szczęście Radio 357 i Radio Nowy Świat. Słucham obu tych rozgłośni. I Trójka przez pączkowanie obrodziła w dwa lepsze twory internetowe niż rodzima rozgłośnia. No a Trójki tej z Myśliwieckiej to już nie ma. Tam jest tylko przepoczwarzony potworek z palety rządowych mediów. Może kiedyś to miejsce zostanie zaorane i zbuduje się na nich jakąś nową Trójkę, ale nie sądzę, bo czasy też już są inne. Wątpię, żeby ktokolwiek z Radia 357 czy Nowy Świat chciał w ogóle wracać na Myśliwiecką, ale never say never. Wracam do 1983 roku. I wtedy jedyna szansa, by dostać się na koncert, to było wygranie zaproszenia w Trójce. Zawsze odbywało się to we wszystkich miastach na takiej samej zasadzie. Tam, gdzie był koncert, to z lokalnego oddziału Trójki, którym tak naprawdę najczęściej był dziennikarz lokalnej rozgłośni publicznej, no innych wtedy nie było, czyli w tym przypadku Radia Opole, robił wejście na antenę Trójki. Był to nieodżałowany Piotr Wróblewski, postać znana i na ogólnopolskiej antenie. Świetny głos, fajny facet. I nie ukrywam, że ze względu na mojej świętej pamięci ojca miałem towarzyski układ z panem Wróblewskim i on dawał mi cynk, o której godzinie połączy się na antenie Trójki i ogłosi, że sześć pierwszych osób, albo trzy pierwsze osoby, różnie to bywało, które przybiegną na portiernię Polskiego Radia Opole na ulicy Piastowskiej, będą miały szansę dostać zaproszenie na koncert Republiki. No wiem, no, nie było to do końca uczciwe, ale czasy takie, że wtedy załatwianie czegoś, kombinowanie, nie miało takiego złego wymiaru jak teraz. Po prostu inaczej nie można sobie było poradzić i tak było w tym przypadku. Na swoją obronę mogę powiedzieć, że nie zgarniałem wszystkich zaproszeń, tylko to jedno, a pozostałe wciąż były dla tych, którzy zdążyli dobiec na Piastowską, a ja tam czatowałem już pod portiernią i gdy tylko Piotr Wróblewski ogłaszał, że od teraz można odebrać zaproszenie, ja parę sekund później już stukałem do portierni i szczęśliwy z tym biletem w ręku mogłem się udać na koncert Republiki. Przeżycie, którego nie da się opisać, to nie da się porównać z koncertami, które odbywają się teraz, pomimo że te mają lepszy dźwięk, oprawę, światło, no wszystko, ale tej chęci uczestnictwa w koncercie, tego czekania miesiącami na jeden z kilku zespołów, których można było w tym czasie wysłuchać, tego nic nie zastąpi. Tłumu, który no całym sobą dawał znać, jak długo czekał, żeby móc usłyszeć swoich idoli na żywo. Ja tam byłem, słuchając między innymi oczywiście piosenki Telefony. telefony w mojej głowie, kto nie wyśpiewywał tego refrenu. Ciekawe, czy w tych czasach, gdyby Grzesiek jeszcze żył i Republika grała, powstałaby wersja smartfony w mojej głowie. To mogłoby być bardzo ciekawe. A ja z roku 1983 przerzucam się do 86. Wtedy zamarzyłem sobie, byłem początkującym, piszącym i fotoreporterem w Nowej Trybunie Opolskiej. Miałem 16 lat i bardzo chciałem wybrać się na Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej, tak brzmiała jego pełna nazwa, czyli FAMA. Coroczna sierpniowa impreza odbywająca się od 1966 roku w Świnoujściu. Ona trwała zawsze kilkanaście dni, 14, tam się generalnie powinno być 14, czasem to się zmieniało i była pełna koncertów, wystaw, prelekcji, spotkań, projekcji filmów. Coś w czasach komuny niewyobrażalnego. To w ogóle, jeśli nie byliście wtedy młodymi ludźmi, to nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, kiedy kultura była reglamentowana, tak jak i z tymi koncertami, których można było w danym mieście mieć kilka w roku, spektakl teatralny, może jeden, jakaś tam wystawa. I nagle możecie się znaleźć w miejscu, gdzie dwa tygodnie dominuje kultura, młodzi kolorowi jak na tamte czasy ludzie. Poczucie wolności, takie oczywiście pod kontrolą władzy, ale kiedy tam człowiek się znajdował w bańce FAMY, to mogło się wydawać, że to jest przeniesienie w inny świat. A ja tak FAMY sobie wyobrażałem, oczywiście tylko z jakichś relacji osób, z którymi rozmawiałem, gdzieś z dostępnych tekstów w gazetach, które mimo cenzury potrafiły przekazać ducha FAMY, i marzyłem o tym, żeby tam być. Wydawało się to, jak wiele moich marzeń w życiu, nieosiągalne, ale też jak wiele je spełniłem. I to w bardzo spektakularny sposób, no bo po pierwsze, trudno byłoby mi dostać się na FAMY, ponieważ byłem uczniem liceum, a nie studentem. W dodatku nieletnim. Nie miałem też kasy. Zadanie wobec tego karkołomne, a w dodatku ja chciałem być jakby w centrum tej imprezy i na backstage'u, wtedy jeszcze się mówiło na to kulisy, móc wchodzić wszędzie, docierać, tak jak udawało mi się to już na konfrontacjach teatralnych w Opolu, rozmowy z aktorami, zdjęcia. Od FAMY oczekiwałem tego samego, nie wyobrażałem sobie, by przyjechać i być tylko widzem. I jak do tego doprowadziłem? Otóż przekonałem szefostwo Trybuny Opolskiej wtedy, że będę świetnym korespondentem relacjonującym festiwal FAMA, no ale ci odpowiedzieli mi najpierw, że to przecież jakaś kompletna bzdura. Trybuna jest gazetą lokalną, opisuje to, co się dzieje w województwie opolskim. I tyle, koniec, kropka. No ale ja ich przekonałem, że ja będę właśnie tą częścią województwa opolskiego i Opola na FAMY-ie i że zrobimy z tego taki cykl tekstów pokazujących, jak się tam odnalazłem, jak ta impreza wygląda w oczach młodego człowieka i tak dalej. A najważniejsza dla mnie była akredytacja. Święte słowo. Dzisiaj ono już ma mniejsze znaczenie, bo na imprezy w charakterze dziennikarzy są wpuszczani ci, którzy nie mają nic wspólnego z poważnymi mediami tak naprawdę, ale kiedyś akredytacja znaczyła dużo i oznaczała formalną zgodę dla dziennikarza na uczestniczenie w jakiejś imprezie biernie i aktywnie, na przebywanie w miejscach, do których wejść mogli tylko akredytowani, na możliwość przeprowadzania wywiadów, robienia zdjęć i tak dalej, i tak dalej. I Trybuna odpowiedziała, że dobrze, wystąpi w takim razie dla mnie o tę akredytację, da mi nawet pieniądze na bilet na pociąg do Świnoujścia, ale już jeżeli chodzi o nocleg, muszę sobie poradzić sam, bo nie ma na to kasy. I wiecie, co ja wymyśliłem? Miałem od zawsze takie uczulenie skóry. Wtedy to wszyscy myśleli, że to skaza białkowa, wciskali mi kit lekarze, żeby nie jeść jajek. Po latach już okazało się, że to po prostu alergia i taka atopia skóry. Ona się raz pojawiała, raz nie, zależnie od nastroju. Zresztą po latach się okazało, że to ma duży związek z nerwami i gdzieś tam jak się wkurzyłem, to pojawiało się takie uczulenie. I wykorzystałem je do tego, żeby dostać skierowanie, uważajcie, do sanatorium w Świnoujściu i to dokładnie w czasie odbywania się famy. Bo musicie wiedzieć, bo może to wszystko, może nie rozumiecie mojego podniecenia, z jakim to opowiadam ci z was, którzy nie byli młodzi w latach 80. lub nie było was na świecie, ale to nie tak jak teraz, że się gdzieś jechało, hotel, Airbnb, kwatery. Nie no, nie można było od tak wejść sobie po prostu do hotelu, chyba że do jakiegoś drogiego, tak zwanego dewizowego i płacić w dolarach, których oczywiście nie miałem. Wobec tego w Świnoujściu, w tak popularnym kurorcie, tylko w sanatorium można było liczyć na bezpłatny nocleg. A przypominam, że nie miałem kasy. Dostałem to skierowanie do sanatorium i wyposażony w pismo z akredytacją, które przyszło już nie pamiętam, czy pocztą, czy wtedy już był telex. No jakoś tam doszło do Opola i ja z tym pismem zgłosiłem się do biura festiwalowego FAMY. Tam patrzyli na mnie jak na kompletnego kosmitę, bo ja miałem lat 16, a wyglądałem naprawdę na 12-13. Taki śmieszny, chudy piegusek, wtedy jeszcze z trochę skręconymi włosami. Ale zawsze nadrabiałem gadką, jak słyszycie, tak jest do tej pory. I udało mi się tym, co mówiłem, przekonać organizatorów do poważnego potraktowania. Dostałem akredytację, identyfikator, który do niedawna jeszcze gdzieś miałem, naprawdę jak relikwie. Ja nie przechowuję rzeczy ze starych czasów, wraz z minimalizmem też pozostawiałem je po drodze, ale ten identyfikator z famy długo gdzieś był w moich pamiątkach, niestety zagubił się, ale wtedy przypiąłem go do piersi i chyba go nie ściągałem przez 2 tygodnie. Pozostało zameldować się w sanatorium i dogadać się tam, żebym mógł wychodzić, bo sanatoria były trochę na takich zasadach szpitali. Oczywiście nie było mowy o wyjściach nocnych, tam jakoś po kolacji już trzeba było być na miejscu, a i takie wyjścia do miasta również mogły odbywać się tylko za zgodą lekarzy. Tu pomogła mi moja bezczelność i wykorzystanie absurdów systemu komunistycznego w Polsce wtedy, bo gdy pokazałem dyrektorowi sanatorium, dyrektorce, o sobie przypominam teraz, że to była dyrektorka, papier i akredytację, że jestem korespondentem Trybuny Opolskiej, ale tu dodałem do tego, co było w piśmie, organu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tak, wiem, że to brzmi strasznie i bardzo nie pasuje do mojego wizerunku walczącego z systemem i wtedy też opozycjonisty, bądź co bądź, i w dodatku syna opozycjonisty, ale tak wykorzystywaliśmy system. No, nie było innych gazet. Były tylko organy PZPR. Można więc było całkowicie je kontestować, ignorować i tak dalej, a można też próbować zmieniać jednak cokolwiek od środka i przemycać wbrew cenzurze jakieś treści, które mogły zmieniać światopogląd ludzi. I ja tak na to patrzyłem. Oczywiście nie robiąc nigdy nic wbrew sobie, nie mając nic wspólnego z polityką, pisałem o kulturze, no ale tu pani dyrektorka sanatorium na dźwięk, że ja jestem z organu KWPZPR, prawie stała na baczność i oczywiście powiedziała, że mogę wychodzić w ciągu dnia, no w nocy to jest niemożliwe, bo sanatorium jest zamknięte i tak dalej. Dzień już wobec tego miałem rozwiązany, pozostała mi noc, bo w nocy na famie najciekawsze imprezy. Kiedy wybrałem się na taką pierwszą konferencję, na której organizatorzy opowiadali o tym, jaki będzie program festiwalu, kto się na nim znajdzie, to tam wpadłem prosto na swojego idola Grzegorza Ciechowskiego z Małgorzatą Potocką wtedy. Do dziś pamiętam, że pomimo upału sierpniowego, on w płaszczu czarnym, takim do kostek, wyglądający jak z innego świata. I okazało się, że oni byli gośćmi famy i to było to moje, można tak nazwać, pierwsze spotkanie z Grzegorzem Ciechowskim z bliska, choć jeszcze bez żadnego dialogu, bez poznania, ale tam miałem okazję go widzieć już tylko nie na scenie. Fama to bezmiar imprez i przygód, o których musiałbym nagrać chyba osobny podcast, albo raczej jego cykl, żeby oddać wam trochę klimatu. To dwie scenki może. Jedna, zostałem zakwaterowany w pokoju z trzema panami z sanatorium. No wszyscy oni, wiadomo, że dużo starsi ode mnie w wieku ojców lub dziadków, łoili wódę od rana do wieczora w tym pokoju. A do jedzenia robili ciągle. Ja teraz, jak wam to mówię, to muszę przełykać ślinę, bo wciąż na samo wspomnienie, bo jeden z nich, górnik ze Śląska, robił taką sałatkę z ogórków i pomidorów polewaną octem. No, trzeba było sobie radzić wtedy tym, co było w sklepach, a ocet był zawsze. Ogórki i pomidory gdzieś załatwiali od rolnika. I jaka dobra była ta sałatka, oni mnie ją częstowali. I drugie wspomnienie, no zdecydowanie bardziej emocjonalne, emocjonujące, może nawet jak cała ta fama, albo i bardziej z perspektywy czasu patrząc. Poznałem tam dziewczynę w sanatorium, Edytę z Hajnówki. Dzisiaj o Hajnówce tak głośno. Wtedy, jak usłyszałem Hajnówka, to szczerze mówiąc nie miałem pojęcia, gdzie to jest, zanim mi nie wyjaśniła. Edyta była mniej więcej w moim wieku, też nastolatką. Miała piękne, długie, czarne włosy i z jakiegoś powodu zaiskrzyło między nami. Musiało bardzo mocno, bo ja wtedy byłem jak najdalszy o myśli o dziewczynach, związkach, coś. To po pierwsze inne czasy, po drugie ja skupiony na robieniu zdjęć, na pisaniu wierszy, na pisaniu tekstów. Żyłem w trochę innym świecie, byłem bardzo romantyczny, ale wyobrażałem sobie relacje z kobietami jako poznanie jednej kiedyś i z nią spędzenie całego życia. I że też jest na to za wcześnie, ale Edyta zawróciła mi w głowie kompletnie. I nie zapomnę, jak pierwszy raz pocałowała mnie, i to był mój pierwszy pocałunek, tak późno, z dziewczyną na werandzie. Jak ja widzę teraz to przed oczami, to jest coś niesamowitego. Na werandzie tego sanatorium. Tam się pierwszy raz pocałowaliśmy, a potem wymknęliśmy się z pierwszego piętra, schodząc trochę po rynnie, trochę po piorunochronie, na plażę nad morzem i schowaliśmy się w takim koszu, jakie teraz znowu wracają. Zestawiliśmy dwa kosze ze sobą, schowaliśmy się w nich i całowaliśmy się bez przerwy i prawie do świtu. A potem wróciliśmy do sanatorium. I tradycją już się stało, bo moi koledzy z pokoju byli tak w porządku i tak wspierali młodego, że na werandę przerzucili materac po to, żebyśmy tam mogli, ona się przemycała do mnie do pokoju, żebyśmy tam się mogli spotykać. No i tam wtedy, kiedy tylko ja byłem, nie na jakiejś imprezie na famie, całowaliśmy się po prostu do upadłego, aż którejś pięknej nocy zostaliśmy przyłapani przez kogoś z obsługi sanatorium. Była wielka afera, wezwano rodziców Edyty, oni ją zabrali z sanatorium. No, mnie nie ruszyli i nie wyrzucili, no bo byłem z organu KWPZPR, przypominam ten zabawny fakt, więc skończyło się na jakiejś tam dyskusji z dyrektorką. Ale niestety Edytę zabrali rodzice i nigdy już jej nie spotkałem. A to nie były takie czasy jak teraz, żeby kogoś można było znaleźć kilkoma kliknięciami. Gdzieś kilka lat później miałem nawet plan, czy nie zacząć jej szukać w Hajnówce, no ale to był słomiany zapał. Chyba miało tak być, że miała pozostać w moich wspomnieniach jako najwspanialsze nastoletnie zauroczenie i tyle. Być może poznanie jej później zepsułoby tylko wszystko. Na famie, bo widzicie, to Grzegorz przywołał, bo ja wbrew pozorom cały czas ten podcast jest o wspomnieniach wywołanych Grzegorzem i dojdziemy do takich bliższych jemu, jeśli dotrwacie, do czego zachęcam. Na famie, tylko jeszcze w skrócie powiem, przeżyłem między innymi pokaz filmów Woody'ego Allena. Wszystkie filmy, jakie wtedy były wyświetlane. Całonocny pokaz. Zobaczyłem też po raz pierwszy film Błękitna Laguna w ramach pokazu filmów, uwaga, erotycznych. Byłem na wielu koncertach. Fruwałem po prostu w poczuciu cały czas artystycznego klimatu i zawsze będę to wspominał I te trzy elementy, to jak wpadłem na Grzegorza Ciechowskiego, koledzy z pokoju i ta sałatka, pomidory i ogórki z octem, no i oczywiście moje pierwsze zauroczenie i nie wiem, czy nie dziesiątki godzin całowania się z Edytą z Hajnówki. To było naprawdę nieustanne tango.
Ile dni, od ilu dni tańczymy tango? Ile lat, nie mija nic, tańczymy tango. Oto piękna fortanseka, która dawno zmarła w moich rękach, w moich rękach. Tańczę z nią, bo to jest trwa, tańczymy tango. Zostanę przecież sam, bo tańczę tango. Albo ktoś wiruje z lustrem, inny ktoś przytula suknię pustą, suknię pustą. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra.
Nieustanne tango, 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 tango,
Z roku 86 przeskakujemy do 93. A ja wam wytłumaczę jeszcze, dlaczego nie słychać szumu fal, śpiewu ptaków i innych dźwięków, które towarzyszą temu, gdy nagrywam dla was podcast, chodząc zwykle gdzieś. Dzisiaj robię to na siedząco, nie jest mi łatwo, naprawdę, nóżki mi chodzą, ale nie mam innej możliwości, bo uwaga, u nas leje. Tak, rzadko jest tak, żeby zaciągnęło się tak mocno i niestety ma padać przez całe święta, a może to i dobrze, bo człowiek będzie domatorem, bo tutaj ciężko nie spędzać całego dnia na zewnątrz, więc nie załamuję się tym jakoś bardzo, ale w każdym razie to, co można by usłyszeć teraz w tle, gdybym otworzył taras, co zrobię, to nie wiem, czy słychać szumu lewy, ale generalnie nie byłoby fajnie słuchać szczególnie takich wspomnień, jakie mam z szumem deszczu w tle. Przeskakujemy do roku 93, a dokładnie do października tego roku. Ja jestem w opolskim Radiole, pierwszej rozgłośni pirackiej, komercyjnej z tego miasta i jednej z pierwszych w Polsce. Znowu dla tych, którzy nie pamiętają czasów przed prywatnymi mediami, no były tylko polskie radio, program pierwszy, drugi, trzeci i czwarty i telewizja, program pierwszy i drugi. Po 89 roku zaczęło się to zmieniać, ale nie tak szybko. I dopiero w 92, 3 zaczęły powstawać pierwsze rozgłośnie radiowe komercyjne, nadając nielegalnie, tak jak Radio Ole, które powstało w opolskim Remaku, a mieszkańcy Opola o tym, żeby włączyć częstotliwość 95,3, dowiedzieli się z ulotek, które jednej nocy znalazły się za wycieraczkami wszystkich samochodów, na klatkach schodowych i tak dalej. I nagle było radio, które całą dobę grało muzykę. I czasem tam coś między tym gadali prezenterzy, wśród nich ja. A Republika wyruszyła wtedy w trasę Siódma Pieczęć. To była pierwsza tak przygotowana na komercyjnym poziomie światowym koncertowa trasa w Polsce, bo sponsorem głównym została Coca-Cola, która wyłożyła olbrzymie pieniądze na zawodową oprawę, scenę, światło, no wszystko, czego koncerty mogły wtedy wymagać. Drugim sponsorem było PZU, a bilet kosztował, uwaga, 65 tysięcy złotych. Takie były wtedy ceny przed wymianą. No i niestety w odróżnieniu od trasy koncertowej z 83, na którą tak ciężko było dostać bilety, na tę halę świeciły pustkami, ale zaraz do tego dojdziemy. Ja w Radio Ole i udało mi się przekonać zespół Republika i Grzegorza Ciechowskiego do odwiedzin naszego radia. Szybko okazało się, że to nie będzie tylko formalna wizyta. Zakumplowaliśmy się z całym zespołem, a ja znalazłem z Grzegorzem na tyle wspólny język, że postanowiliśmy spontanicznie nagrać taki wywiad rzekę, by się teraz powiedziało. Nie wiem, ciężko mi ocenić, może ktoś ze studia by pamiętał. Darek Geisler, realizator, albo Tomek Łotwor-Zatwarnicki, którzy też przejęci cali byli obecnością mistrza i nagrywaliśmy na szpulowy magnetofon moją rozmowę, która trwała może i z 2 godziny, a później zamieniło się to wszystko w spontaniczną imprezę w studio Radio Ole. Zamówiliśmy pizzę i biesiadowaliśmy z całym zespołem. Dołączył do nas Czarek Puzyna, był też Sławek Sochacki, Sławek później w RMF-ie i w telewizji TVN. Czarek Puzyna do dzisiaj w radiu, też lata w RMF-ie, a teraz Radio Opole. Były z nami też dziewczyny, ale nie mogę ich wymienić z racji wspomnienia, które za chwilę usłyszycie, żeby nie wskazywać, o którą z nich chodzi w tej opowieści. Tak się rozbawiliśmy i wypiliśmy oczywiście morze przeróżnych alkoholi, że postanowiliśmy kontynuować imprezę. Ja zapytałem Grzegorza i Leszka Biolika, świetnego basisty, z którym po latach miałem styczność, to może zaraz o tym opowiem. Zaproponowałem, żebyśmy kontynuowali imprezę na tak zwanym mieście, ale to też nie było jak teraz, że wychodzi się i clubbing pełno otwartych knajp, tylko w środku nocy można było liczyć tylko na jedno miejsce, zajazd kasztelański w Opolu. Taki wcześniej za komuny kurwidołek, mówiąc wprost, zajazd, motel z parterowymi pokojami, które no, służyły głównie cinkciarzom, cudzoziemcom i różnym elementom oraz panom i parom, którzy chcieli dyskretnie uprawiać seks, bo tam wchodziło się bezpośrednio z parkingu do pokoju. A w 93 roku Kasztelański, który już nie istnieje chyba od lat, wydaje mi się, tak to jakieś osiedle powstało w Opolu, to była knajpa z dancingiem czy dyskoteką, jak kto woli, no raczej dancingiem tam, i w nocy czynna. I wybraliśmy się do tego zajazdu i to będzie anegdota, którą przez lata ja opowiadałem w branży też, ale w formie plotki poszła, trochę pozmieniana i do mnie wracała z różnych miejsc, związana z tą wizytą z Republiką. No, gdy tam zmierzaliśmy, to Leszek Biolik nawiązał nić porozumienia, tak to nazwę, z jedną z naszych koleżanek, co nie było dziwne, no bo Leszek nie dość, że był basistą z kultowego zespołu, to w dodatku bardzo przystojnym i uroczym koleżką. No i tamta nić porozumienia się nawiązywała aż do tego stopnia, że gdy weszliśmy do zajazdu Kasztelańskiego, to para gdzieś próbowała się urwać, ale wtedy ruszył Czarek Puzyna biegiem uratować niewiastę w jego rozumieniu przed Leszkiem, a pewnie zepsuliśmy im randkę, no ale to takie były czasy i taka łańska fantazja, ale ja nie o tym. Otóż w Kasztelańskim odbywa się dancing. Przyciężka atmosfera nocnych lokali, wymieszane towarzystwo, już nie tylko takie jak kiedyś cinkciarskie i tak dalej, tylko ludzie, którzy mieli na tyle kasy i fantazji, by się bawić w środku nocy w Kasztelańskim. Imprezę prowadzi DJ. Wchodzimy z zespołem, ale takiej do mocno przyciemnionej sali. Wchodzimy z Grześkiem Ciechowskim, całą Republiką, paroma innymi osobami. Patrzy w naszą stronę prezenter i Grzesiek już tylko mówi: o nie, no bo pewnie od razu pomyślał, że został zauważony i odbędzie się zaraz jakaś w związku z tym scena draka. I prezenter wyłącza nagle muzykę i mówi: proszę państwa, przerywamy na chwilę nasz dancing, bo bardzo mi miło poinformować, że do naszego lokalu wszedł właśnie Radek Kobiałko i cała ekipa Radia Ole. No i to miny chłopaków z Republiki były bezcenne, no ale na usprawiedliwienie dodam, że mogło być ich nie widać w podcieniach knajpy, a po drugie popularność Radia Ole w Opolu wtedy była ekstremalna, naprawdę. Mogę wam tylko powiedzieć, że słuchalność radia była na poziomie 86%, teraz jak jakaś rozgłośnia ma kilkanaście procent, to jest wielki sukces. Słuchali nas więc wszyscy, no i zespół trafił w szczyt tej popularności, ubawili się bardzo, piliśmy, bawiliśmy się do białego rana, a następnego dnia Republika miała koncert w Hali Gwardii, oczywiście pojawiliśmy się tam wszyscy, no i żal było patrzeć i współczuliśmy zespołowi, ponieważ w hali była garstka osób, ale słuchajcie, naprawdę garstka. Wielka trasa koncertowa, gigantyczna scena, nadmuchane to wszystko do niemożliwych rozmiarów. No i kilkadziesiąt osób pod sceną, co gorsza następnego dnia w Hali Ludowej we Wrocławiu było to samo. Ta trasa była klapą. Do dziś nie wiadomo, czy to z powodu repertuaru z płyty Siódma Pieczęć, który nie wszystkim fanom Republiki przypasował, czy zbuntowania, że to była trasa tak eksponowana przez Coca-Colę, bo mówimy o czasach, w których łączenie muzyka czy artysty ze sponsorem było obciachem. Wbrew pozorom, jak sięgniecie pamięcią, to jeszcze parę lat wstecz wypominało się aktorom współprace komercyjne, teraz to już normalne, potrafią cokolwiek sprzedawać na Instagramie, ale jeszcze nie wiem, z 10 lat temu uważano, że świetny aktor nie może występować w reklamie. No to możecie sobie wyobrazić, jak było na początku lat 90. No i ta trasa zespołowi nie wyszła, pewnie odebrała im sporo wiatru w żagle i dlatego tak, a nie inaczej potoczyły się potem też historie zespołu. Ale ja płytę Siódma Pieczęć bardzo lubiłem i posłuchajcie jednej z ulubionych piosenek z tej płyty Reinkarnacje.
Jeśli cię spotkam w życiu przyszłym, możesz być pewna, poznam cię. Nawet gdy wszystkie twoje przyki zmienią na mapie miejsca swe. Jeśli cię spotkam w innym świecie, starczy, że przejdziesz obok mnie. Z tobą to samo będzie przecież. Staniesz i powiesz imię me. W nowym wcieleniu, gdy cię spotkam, choćbyś gazelą miała być, wierz mi, że stado twoje dognam i swoje miejsce zajmę w nim. Które znakiem moim jest. Wszystkich gwiazd,
tylko jedna w tym kosmosie ma pulsować tak jak ja. Poznasz mnie, nie ukryję się pod znamieniu na mojej duszy, które znakiem twoim jest. Poznasz mnie po zapachu snów, po tęsknocie w moich oczach, którą gasi widok twój. Poznasz mnie spośród wszystkich gwiazd, tylko jedna w tym kosmosie ma pulsować tak jak ja.
Jeszcze na chwilę pozostając w roku 1993 i moimi wspomnieniami z Grzegorzem Ciechowskim, to ten wywiad Rzeka, o którym opowiadałem, tak spontanicznie nagrany, bo on był naprawdę wyjątkowy. Ja nie tęsknię za pamiątkami, za archiwami, ale tego żałuję, że ten wywiad straciłem. Teraz powiem w jakich okolicznościach, że on gdzieś się nie uchował. Z tych czasów radiowych żałuję dwóch takich rozmów. Właśnie rozmowy z Grzegorzem Ciechowskim i kiedyś spontanicznej, nocnej, również kilkugodzinnej rozmowy z Edytą Górniak, która była inną Edytą wtedy zupełnie, ale to też może na osobny podcast. A tę rozmowę z Grzegorzem i fragment puściłem Kamilowi Durczokowi, który wtedy był szefem komercyjnej rozgłośni, zapomniałem teraz jej nazwy, w Katowicach. My mieliśmy taką współpracę, Ole, z tym radiem. No i Kamil, mając nosa i doceniając wagę tego wywiadu, wyprosił mnie, żebym użyczył tę rozmowę jego rozgłośni. No i niestety nigdy ona do mnie nie wróciła. To nie, że z winy Kamila. Nie pamiętam, jak to się stało. Wiem tylko, że miałem pretensje, że również nie otrzymałem nigdy honorarium obiecanego za rozmowę, ale bardziej żałowałem, że sama taśma matka zniknęła. Nikt nie pomyślał, żeby zrobić kopię. No i nie mam tej naszej konwersacji, a z przyjemnością bym tego po latach posłuchał, pewnie nie tylko ja. Podtrzymywałem po tej sympatycznej przygodzie opolskiej relacje i z zespołem, i z Grzegorzem, i z Jurkiem Tolakiem, menadżerem, ale to od razu podkreślam, to nie były koleżeńskie relacje. Nie mógłbym niestety nazywać się kolegą Grzegorza, ani nawet znajomym. Znajomym z show biznesu, to tak. No, wiedzieliśmy o sobie, mieliśmy fajne kontakty, gdy bywali w Opolu. Ale to wszystko, może tylko, a może aż. No, ja się cieszę, że w ogóle w moim życiu na dłużej Grzegorz Ciechowski mógł się zatrzymać. I wykorzystałem te relacje wtedy, mając taką znajomość romantyczną, tak to określę oględnie, no bo nie wiem, czy dziewczyna, o której mówię, życzyłaby sobie szczegółów, i chciałem bardzo na niej zrobić wrażenie, a była również fanką Republiki i wiedziałem, że 22 stycznia 1994 roku chłopaki zagrają w Trójce koncert. Więc nie dość, że Republika, to Trójka, kultowy zespół, kultowe miejsce, i dzięki moim relacjom z chłopakami ja z nią w pierwszym rzędzie. Możecie sobie wyobrazić, jakie zrobiłem wrażenie. Znajomość nie przetrwała, pewnie na szczęście, bo dlatego jestem do dzisiaj z Gosią, ale wspomnienie piękne. No i ostatnie spotkanie z Grzegorzem było 2 lata później. Powiem o nim za chwilę, ale najpierw posłuchajcie z tego właśnie koncertu, z Trójki, piosenki Tu jestem w niebie, która rozczula mnie zawsze, kiedy słucham.
Od kiedy myślę, że to tu kiedy wiem, że to nie tylko dla anioła, dotknąć cię oznacza znów coś więcej niż podglądać w niebie Pana Boga. Tu jestem w niebie, smaki, których nie zna nikt, zapachy nie do zmycia, tak jak tatuaże. Laternik wchodzi na swój szczyt, a wnętrze twe niech będzie szczytem moim.
Trzymaliście ze mną do tej pory, to bardzo się cieszę. Tak czy siak fajnie było poskładać te wspomnienia w głowie. Czasami to jest impuls. Kiedy dzisiaj pojawiła się wszędzie informacja, że Grzegorz zmarł 20 lat temu, pamiętam zresztą jak dziś, to chyba ja usłyszałem od Kuby Strzyczkowskiego w Trójce o śmierci Grzegorza, o ile się nie mylę. W każdym razie na pewno w Trójce. Pamiętam ten moment i szok, bo to przecież młody chłopak i wszystko nagle. I to zapaliło we mnie taką lampkę wspomnień z Grzegorzem, w których czasami on tylko był przewijającym się elementem, jak na Famie, czy tym, że byłem na ich koncercie w 83 roku Republiki. A czasami te wspomnienia dokładnie dotyczyły dwóch dni, jakie spędziliśmy w bardzo spektakularny sposób w Opolu. A ostatnie nasze spotkanie, oprócz takich, kiedy gdzieś mijaliśmy się na branżowych imprezach, bo ja takich przykładów nie daję, bo wiadomo, że widzieliśmy się na Fryderykach, tu na festiwalu w Opolu, no w różnych okolicznościach, ale to już tam sytuacje typu cześć, cześć i jakiś small talk. Ale ostatni raz rozmawialiśmy ze sobą w 96 roku albo 7. Tego niestety nie jestem w stanie ustalić. Stawiam na 6. Ja byłem wtedy dziennikarzem telewizji TVN w Krakowie. Robiłem relacje do faktów. Tak naprawdę pojechałem do Krakowa na 3 miesiące, żeby nauczyć się nowej komercyjnej telewizji od najlepszych, bo to oni wyznaczali wtedy standardy. Załatwił mi robotę Sławek Sochacki. Nie zapomnę mu tego nigdy. On tam był już dobrze usadowiony, prowadził różne programy. Polecił mnie do tego, żebym został przyjęty. No to był i piękny okres, i ciężki, bo pojechałem tam kompletnie bez pieniędzy. I bidowałem straszliwie do tego stopnia. TVN dał mi na szczęście mieszkanie służbowe. Zresztą po latach wspominałem już to z Krzysiem Biszem, gdy razem w 2000 roku zaczęliśmy mieć dużo wspólnego w telewizji, że dostałem mieszkanie po nim, obok telewizji Wisła, siedziby krakowskiego TVN-u, gdzie jeszcze zostały ratanowe meble piękne i, jak głosiła legenda w telewizji, były specjalnie na zamówienie sprowadzone dla Krisa Ibisza. A ja znalazłem się w tym mieszkaniu bez złotówki. Ale kiedy mówię bez złotówki, to bez, ani jednej. Nie jadłem 2 lub 3 dni nic. Pamiętam moment, jak udało mi się znaleźć w półce gdzieś pozostawiony przez kogoś kostkę rosołową. No i z niej miałem ze 3 dania, ze 3 razy wypiłem szklankę rosołu. No to taka to była sytuacja. Ja się chwilę wcześniej uniosłem honorem i odszedłem z radia, zostając bez żadnych środków do życia. No i mogłem liczyć tylko na to, że z jakiś chałtur śpiewany Gosia nas uratuje, i tak też było. I ona jakiś czas później przyjechała do Krakowa z pieniędzmi, ratując mnie przed głodem i nie tylko. I pamiętam wyżerę, jaką zrobiliśmy sobie na Starej Mieście w chińskiej knajpie. To coś niesamowitego. Na pewno nie było zdrowe, ale było piękne. I w tym czasie w Krakowie odbywał się koncert antywojenny. Już nie pamiętam, z czym on był związany dokładnie, ale w każdym razie to było moje pierwsze poważne zadanie telewizyjne w TVN-ie, żebym zrobił taką relację z tego koncertu. Ja sobie wymyśliłem formułę, w której artyści będą mówić, z czym im się kojarzy słowo wojna. I że ja to potem jakoś zmontuję i będzie git. I pamiętam, jak taki zadowolony powiedziałem ekipie, bo na koncercie była też Republika, że ja się znam z Grześkiem Ciechowskim i że zaraz tutaj Jurka Tolaka, menadżera, poproszę, żeby nagrać Grzegorza, że będziemy mieć fajny materiał i tak dalej. No i oczywiście tak się stało, serdecznie się przywitaliśmy. Grzegorz stanął przed kamerą. Ja powiedziałem mu, że chciałbym go poprosić o powiedzenie, z czym kojarzy mu się słowo wojna. A Grzegorz powiedział, że nie będzie robił takich skrótów myślowych. Obrócił się napięcie i poszedł. I nie mam do niego żalu, żeby było jasne, bo źle mu może wyjaśniłem, czego od niego oczekuję. Miał też prawo nie chcieć dokonywać takich skrótów. No ale oczywiście sytuacja dla mnie była trochę żenująca, było mi głupio przed całą ekipą, ale udało mi się to jakoś nadrobić z innymi artystami, a z Grzegorzem wykonaliśmy właśnie jakiś small talk i tyle, i to było ostatnie nasze spotkanie, oprócz takich, gdy potem się mijaliśmy gdzieś przypadkowo. Czyli widzicie, niby nie było tego wiele, ale jeżeli chodzi o wpływ jego muzyki na mnie, to na pewno bardzo duży. I jak podsumowałem to sobie, ten koncert w 83, potem ta fama, no i to nasze cudowne imprezowanie w Opolu, to naprawdę cieszę się, że mogę mieć takie wspomnienia z Grzegorzem. Jeśli znacie jego muzykę, to posłuchajcie dzisiaj też czegoś, by zdać sobie sprawę, jak wiele czasu minęło od śmierci Grzegorza. Jeśli nie znacie, to tym bardziej sięgnijcie. Wpiszcie na Spotify, czy w innym serwisie, czy na YouTubie Republika, albo Grzegorz Ciechowski. Jest czego mnie posłuchać. To na koniec nie mogłoby nie być tego utworu, szczególnie w okolicznościach, w jakich jesteśmy. Zobaczcie, jak tyle czasu minęło od śmierci Grzegorza, a jego Nie pytaj mnie o Polskę jest utworem pojawiającym się wciąż wykonywanym przez innych wykonawców w każdym z ważnych koncertów, w których właśnie takie zawieszone pytanie o Polskę jest. Dlatego tę piosenką chcę zakończyć. I mam nadzieję, że odcinek, gdzie trochę inny, gdzie puszczam wam też muzykę, się spodobał. Jeśli tak, to dajcie znać, bo mam w planie ponagrywać trochę takich wspomnień przeplatanych muzyką. Ale dobrze by wiedzieć, czy czegoś takiego chcecie. Do usłyszenia.
Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Dlatego nie pytaj.
książki i płyty. Możesz zabrać, co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie.
Thank you. pragnę.